Jest to prezentacja podsumowująca realizację konsultacji społecznych w sprawie lokalizacji zakładu termicznego przekształcania odpadów dla potrzeb systemu gospodarki odpadami dla miasta Poznania, w tym wyników badań edukacyjnych. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowni państwo. Jak państwo dobrze wiedzą, prowadziliśmy konsultacje społeczne w sprawie lokalizacji zakładu termicznego przekształcenia odpadów dla potrzeb systemu gospodarki odpadami miasta Poznania. Te konsultacje się zakończyły i dlatego też chcieliśmy państwu przedstawić sprawozdanie z tych konsultacji. Bardzo dziękuję państwu, że zgodziliście się państwo przyjąć to w takim trybie do porządku dzisiejszej sesji. Wydaje mi się, że ta informacja jest ważna, dlatego też jeszcze raz państwu bardzo dziękuję za przyjęcie tego punktu do porządku obrad. Chciałbym też państwa poinformować, że złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Raport został załączony do wniosku. W tej chwili będzie procedura związana z wydaniem tej decyzji środowiskowej. Też wszyscy ci, którzy chcą brać udział w tej dyskusji, w tej konsultacji właśnie tej procedury wydania decyzji środowiskowej, oczywiście mogą uczestniczyć, wszystkich państwa radnych także do tego zachęcam. Natomiast pozwolimy sobie załączyć do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej także materiał z tejże konsultacji społecznej, którą teraz prowadziliśmy. Jak państwo dobrze wiedzą, w drodze przetargu wyłoniliśmy firmę, która, a można powiedzieć konsorcjum dwóch firm, które w naszym imieniu prowadziły te konsultacje społeczne. To spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Południe 2 z Krakowa, jak i pracownia OK z Poznania. I przedstawicieli tego konsorcjum proszę o przedłożenie sprawozdania. Bardzo proszę.
Bardzo proszę.
Szanowni państwo, panie przewodniczący, panowie prezydenci. Nim powiemy na temat konkretnych wyników konsultacji społecznych, chciałem państwu zwrócić uwagę i naświetlić problematykę realizacji tak skomplikowanych i potężnych projektów, jak między innymi projekty spalarniowe, i powiedzieć parę słów, skąd wziął się w ogóle w Polsce pomysł na to, żeby wyprzedzająco, przed procedurami administracyjnymi i konsultacjami, które są elementem procedur administracyjnych, przeprowadzić na dużą skalę konsultacje społeczne w miastach, w gminach zainteresowanych tego typu projektami. Trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że zarówno w tak zwanym poprzednim okresie finansowym 2004-2006 finansowania projektów ze środków Unii Europejskiej, jak i w szczególności w obecnym okresie finansowania 2007-2013, a właściwie 2015, mamy do czynienia z grupą gigantycznych projektów, projektów o wartości miliard, dwa, niektóre nawet 5 miliardów euro, wokół których występuje olbrzymie zainteresowanie społeczne. Projekty te, w szczególności w poprzedniej perspektywie, przechodziły bardzo poważne trudności w wystartowaniu do realizacji i później olbrzymie trudności na etapach pozyskiwania poszczególnych decyzji administracyjnych, a niektóre z nich także na etapie realizacji. Efekt tego był taki, że w 2001 roku, bo mówię tu jeszcze ciut wcześniej o perspektywie ISPY, Później ISPA została włączona do Funduszu Spójności. Fundusz Spójności jest realizowany do 2010 roku. I w pierwszym roku wydatkowano tylko 1% alokacji. W 2002 roku 3%, w 2003 3%, w 2004 4% i w 2005 4%. Proszę Państwa, przez 5 lat funkcjonowania tych funduszy wydatkowano tylko 15% alokacji. Kompletna kompromitacja systemu przygotowywania dużych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. W 2006 roku, a właściwie w drugiej połowie 2006 roku wydatkowano 9% całej alokacji, w 2007 13%, w 2008 15%, podobnie w 2009 też zostanie wydanych 15%. Czyli widać, że w 2008 wydatkowano tyle dokładnie, ile przez pierwszych 5 lat. O czym to świadczy? To świadczy o tym, że projekty były kompletnie nieprzygotowane. Jak się analizuje historię wielu projektów dużych infrastrukturalnych, to okazuje się, że na początku, w momencie, kiedy wydawano na nie decyzję o przyznaniu środków, mieliśmy tytuł projektu i ogólny opis projektu i w zasadzie nic poza tym. Na szczęście projekty z Funduszu Spójności można realizować do 2010 roku. Wszystko dzisiaj wskazuje na to, że uda się te pieniądze wydać. W zasadzie wszystkie, podobnie jak w funduszach strukturalnych. Ale oprócz tych kłopotów z przygotowaniem projektu mieliśmy i mamy w dalszym ciągu potężne problemy związane z barierami prawnymi, barierami proceduralnymi, barierami związanymi ze zdolnością instytucjonalną jednostek systemu wdrażania programów operacyjnych, bariery finansowe, między innymi bariery finansowe związane z wkładem własnym do projektów, bariery po stronie beneficjentów, różnego typu bariery, w tym organizacyjne, no i w końcu bariery rynkowe, o czym żeśmy się przekonali w drugiej połowie 2006 i na początku 2007 roku, kiedy się zrobił rynek wykonawcy i ceny zwariowały. Niektóre ceny materiałów budowlanych skoczyły nawet wówczas o 100%. I wcale później nie spadły do normalnego poziomu. One spadły 10, 20, 30% i się zatrzymały. Proszę Państwa, jednym z najpotężniejszych problemów, z którymi mieliśmy do czynienia, to były kwestie zamówień publicznych, które dalej są problemem, bo niestety nie we wszystkich samorządach nauczono się i nie u wszystkich beneficjentów dobrze przygotowywać specyfikacje istotnych warunków zamówienia i nie przykłada się do tego należytej wagi. No i w końcu prawo ochrony środowiska, które wydawałoby się, że zostało jednoznacznie załatwione w październiku 2008 roku, ale to też nie jest do końca prawda. W takim stanie rzeczy, proszę Państwa, przystępujemy do realizacji nowego programu operacyjnego. Mimo że już 2 lata minęły, to dalej mówię, że przystępujemy do realizacji, ponieważ tak jak w poprzednim okresie, tak samo i teraz wiele projektów jest nieprzygotowanych. Nie dość tego, cały czas mamy jeden zasadniczy problem, o którym staramy się usilnie zapomnieć. Zapominamy o zasadzie pierwszeństwa prawa wspólnotowego i obowiązku prawo wspólnotowej wykładni przepisów prawa krajowego wynikających stąd obowiązków dla wszystkich organów, w tym organów administracyjnych i sądów. Ta świadomość jeszcze nie dotarła do wielu beneficjentów i stąd cała masa problemów później. Dziwimy się, dlaczego, mimo że nasze dokumenty przygotowane tu w kraju, dlaczego muszą dodatkowo spełniać całą masę innych uwarunkowań, które nie wynikają z procedur prawa krajowego i z przepisów prawa krajowego. Ano dlatego, że jesteśmy w Unii i obowiązują nas także przepisy prawa unijnego plus zapis w traktacie akcesyjnym o pierwszeństwie prawa wspólnotowego nad prawem krajowym i orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. To się wydaje, że to są ogólne rzeczy, ale one mają niezwykle istotny wpływ na realizację później projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Proszę Państwa, przyspieszę to trochę i przejdę bezpośrednio już do projektów spalarniowych. Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko ma taki załącznik w postaci listy indykatywnej. W ramach priorytetu drugiego, gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, na liście indykatywnej, na pierwszej liście indykatywnej znalazły się 52 projekty w zakresie gospodarki odpadami. W tym było 8 projektów spalarniowych. Po wielu zmianach na liście indykatywnej ostatecznie zostało tylko 15 projektów z gospodarki odpadami, w tym w tej chwili 12 projektów spalarniowych. W ogóle pomysł na początku był taki w 2008 roku, w styczniu, żeby w ogóle zlikwidować listę indykatywną w priorytecie drugim. Udało się tą listę obronić, pomimo że wszystkie projekty spalarniowe w tym czasie były nieprzygotowane. Udało się obronić, uzasadniając to tym, że są tak skomplikowane projekty i tak ważne z punktu widzenia gospodarki kraju, że muszą się na tej liście znaleźć, bo jeżeli zlikwidujemy tą listę i każemy tym projektom startować w przetargach, to żadnego tego typu projektu w Polsce nie zrealizujemy. Udało się utrzymać te projekty, mamy je na liście indykatywnej. I teraz, proszę Państwa, dla tych projektów już na początku 2007 roku opracowano specjalną ścieżkę postępowania, wzór ich przygotowania do realizacji. Kilka miast się do tego wzoru zastosowało i dzisiaj są w absolutnej czołówce, jeżeli chodzi o przygotowanie projektów, za chwilę o tym powiem. Przede wszystkim chodziło tu o kwestie dyrektywy 337/85, to jest dyrektywa o ocenach oddziaływania na środowisko, która też bardzo dużą uwagę poświęca kwestiom społecznym. Zaproponowano, aby dla projektów spalarniowych w Polsce, mimo że tego prawo nie przewidywało wówczas, wykonać ocenę strategiczną wyboru systemu gospodarki odpadami oraz ocenę strategiczną lokalizacji przedsięwzięcia. I tą ocenę strategiczną należało robić poprzez zastosowanie analizy wielowariantowej, wielokryterialnej wraz z przeprowadzeniem akcji informacji konsultacyjnej dla społeczeństwa. Uzgodniono z Komisją Europejską tego typu procedurę. W momencie już ogłoszenia listy indykatywnej w Komisji Europejskiej pojawiły się protesty na piśmie kierowane z Polski. Praktycznie większość organizacji ekologicznych napisało pisma do Komisji Europejskiej, że sobie w ogóle wyprasza, żeby rząd polski zamieszczał na liście indykatywnej spalarnię, że to jest technologia nie do przyjęcia, że nie spełnia żadnych wymogów związanych z ochroną środowiska. Ja takie pisma osobiście widziałem, bo było mi to przedkładane przez urzędników komisji do wglądu. W związku z tym uzgodniliśmy z Komisją Europejską tą specjalną ścieżkę, angażującą już wyprzedzająco społeczeństwo w procedurę decyzyjną dotyczącą obiektów spalarniowych. W szczególności było to związane z akcją przekazania informacji społeczeństwu i uzyskania wstępnych opinii społecznych na temat tych obiektów i ich lokalizacji. Komisja stwierdziła bardzo wyraźnie, wokół takich obiektów nigdy nie będzie konsensusu. One zawsze będą wywoływać emocje i zawsze pozostanie grupa ludzi, która się będzie temu sprzeciwiać. Natomiast beneficjent i państwo, które odpowiada za program operacyjny, musi wykazać Komisji Europejskiej, że dołożyło wszelkich starań, aby poinformować społeczeństwo, przekazać odpowiedni zestaw informacji i aby wysłuchać opinii społeczeństwa. I jeszcze raz podkreślam, nie musi dojść do konsensusu, bo taki w przypadku tego typu inwestycji jest niemożliwy. Po prostu jest fizycznie niemożliwy. Część miast przeprowadziło tą procedurę. Ta procedura dzisiaj jest możliwa w świetle nowej ustawy o dostępie do informacji o środowisku, udziale społecznym i o ocenach oddziaływania na środowisko. Można przeprowadzić taką ocenę strategiczną. Raport z takiej oceny nazywa się prognozą wpływu na środowisko. Można przeprowadzić w związku z tym zgodnie z prawem konsultacje społeczne. W momencie, kiedy to było proponowane, takich zapisów prawnych nie było w ogóle. W związku z tym część miast przeprowadziła to w sposób nieformalny, ale wykonało dokumenty, odbyło konsultacje i dzisiaj te dokumenty i wyniki tych konsultacji stanowią załącznik do raportu z oceny oddziaływania na środowisko, która jest oficjalnie procedowana. Proszę Państwa, tą metodę zastosował Kraków, Szczecin, Bydgoszcz z Toruniem i Gdańsk, a w tym roku konsultacje odbyły się w Poznaniu. Dzisiaj wysłuchamy, jakie są końcowe wnioski z tych konsultacji. Oraz miasto Poznań zdecydowało się na uzupełnienie raportu z oceny oddziaływania na środowisko o analizę wielowariantową, wielokryterialną wyboru lokalizacji spalarni. I proszę Państwa, twierdzę, i to mówię zawsze na wielu spotkaniach dotyczących spalarni publicznie, że tylko takie miasta jak Bydgoszcz z Toruniem, które ma już prawomocną decyzję środowiskową, Szczecin, Poznań, Kraków pod pewnymi warunkami i Gdańsk pod pewnymi warunkami, to są inwestycje, które prawdopodobnie w tym okresie, w tej perspektywie do 2015 zostaną zrealizowane. Pozostali nie wzięli pod uwagę zaleceń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, nie zastosowali tych procedur i dzisiaj wiemy, że są w sytuacji takiej, że praktycznie prawie, że już nie mają szans na złożenie w odpowiednim terminie wniosku aplikacyjnego. A ten termin to jest 30 czerwiec 2010. Ten termin został oficjalnie przekazany wszystkim beneficjentom przez Ministerstwo Środowiska. Proszę Państwa, Warszawa posiada jeszcze wydaną decyzję środowiskową, ale została ona oprotestowana, została skierowana do Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku i moim zdaniem nie przejdzie ta decyzja procedury, nie zostanie utrzymana. To jest moje zdanie. Ta decyzja prawdopodobnie zostanie uchylona. W związku z tym Warszawa też będzie miała dość potężny kłopot. Proszę Państwa, niedawno w Szczecinie odbyło się spotkanie wszystkich beneficjentów projektów. Wymieniono poglądy na temat wszystkich problemów związanych z tymi projektami. Między innymi kwestie, jak realizować później projekt, czy w systemie projektu i wybuduj, czy w systemie osobno projektu i osobno buduj, czy też w systemie koncesyjnym. Jutro między innymi jest w Warszawie spotkanie też na temat koncesji. Natomiast wszyscy zgodzili się co do jednego. Jeżeli projekt uzyska decyzję środowiskową i to w najbliższym okresie, do końca pierwszego kwartału 2010, to ten obiekt zostanie zrealizowany w tej perspektywie. Wszystkie inne nie mają szans. Poznań jest w tej sytuacji, że wszystko wskazuje na to, że może mieć decyzję w styczniu 2010 roku. Wręcz została postawiona teza, jest decyzja środowiskowa, jest spalarnia. Nie ma decyzji, nie ma spalarni. Dzisiaj tylko jeden obiekt w Polsce ma taką decyzję. Żeby wspomóc projekty spalarniowe, przygotowano odpowiedni zestaw środków pomocowych poprzez program operacyjny Pomoc Techniczna. I tu mamy do czynienia z taką inicjatywą Project Pipeline oraz z inicjatywą Jaspers. Obie te inicjatywy dostarczają wsparcia eksperckiego dla projektów. czyli analizowane są decyzje administracyjne, analizowane są wnioski o dofinansowanie, studium wykonalności, jeżeli beneficjent sobie życzy, to wcześniej jest analizowany raport z oceny oddziaływania na środowisko. Jeżeli trzeba to poprawiać, to eksperci pomagają w poprawianiu tych dokumentów. Natomiast wielu beneficjentów popełniło poważny błąd, rozpoczynając pracę nad spalarniami od wstępnych studiów wykonalności obiektów, później bawiąc się w studium wykonalności, nie mając jeszcze ani raportu z oceny, ani decyzji środowiskowej. I mamy dzisiaj do czynienia z takim przykładem, że mamy 7 beneficjentów, którzy mają zapięty na ostatni guzik, zapięte studium wykonalności, które już 4 razy przerabiali, nie mają decyzji środowiskowej i tego obiektu w tej perspektywie czasowej nie będzie. Ci, którzy popełnili taki błąd i zaczęli od studiów wykonalności, dzisiaj mogą być pewni, że nie zrealizują obiektów spalarniowych w Polsce. Proszę Państwa, przy bardzo dobrym układzie takich obiektów powstanie 6. Ja wyliczyłem 5, co do których ja uważam, że powstaną. Jeżeli się Warszawie uda, że jakimś cudem obroni swoją decyzję środowiskową, to będzie to 6 obiekt. To jest, z jednej strony można powiedzieć, to jest sukces, a z drugiej strony można powiedzieć, że to jest porażka. Jeżeli nie powstanie do 2015 roku 12 obiektów spalarniowych, to nawet się nie otrzemy o wymagane dyrektywami i zapisane także w polskim prawie poziomy redukcji odpadów ulegających biodegradacji, nie wspominając już o zrealizowaniu odpowiednich poziomów od recyklingu, bo tu mamy do czynienia zgodnie z nową dyrektywą z recyklingiem energetycznym. I jeszcze jedno, będzie mieć straszny kłopot po 1 stycznia 2013 roku, ponieważ od tej daty na składowiskach odpadów komunalnych nie wolno składować, w myśl rozporządzenia ministra gospodarki, odpadów, których wartość energetyczna przekracza 6 megajouli na kilogram, przekracza odpowiednią zawartość węgla organicznego, czyli praktycznie żadnych odpadów głęboko nieprzetworzonych nie wolno składować na składowiska. Mam nadzieję, że pomimo tych problemów, które w każdym mieście beneficjencie spalarniowym, łącznie z Poznaniem, mają miejsce, przede wszystkim kłopotów tak zwanych społecznych, ten obiekt dla Poznania zostanie zrealizowany. A teraz chcielibyśmy Państwu szybciutko przedstawić wyniki tych konsultacji społecznych, które były prowadzone do tej pory. I jeszcze tylko na zakończenie jedno. Poprzez całą tę prezentację pojawiały się obrazy spalarni. Spalarnie mogą być ładnymi obiektami, ładnie wpisującymi się w pejzaż miasta, jeżeli między innymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zapiszemy sobie wymogi co do odpowiedniego projektu. Ten akurat obiekt nie jest ładny, ale tam wcześniej były ładniejsze. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry Państwu. Chciałabym przedstawić bardzo sprawnie i krótko przebieg konsultacji społecznych, które odbyły się w mieście Poznaniu. Formalnie rozpoczęły się w sierpniu, a zakończyły 30 października. Konsultacje społeczne, określony ich zakres był bardzo szeroki. Formułowały to specyfikacja istotnych warunków zamówienia na przeprowadzenie tych konsultacji i postaram się Państwu bardzo sprawnie pokazać to, co wykonaliśmy. Hasło kampanii, która towarzyszyła procedurze konsultacji społecznej, brzmiało: Poznań odzyskuje energię. Staraliśmy się zwrócić w ten sposób uwagę, iż przedmiotem konsultacji nie jest tylko budowa spalarni, ale także rozwiązanie bardzo istotnego problemu gospodarki odpadami i wprowadzenie na terenie aglomeracji poznańskiej zintegrowanego systemu gospodarki odpadami. W ramach naszych działań przygotowaliśmy materiały informacyjne, dlatego że naszym zdaniem rzetelna informacja o projekcie była istotnym elementem dotarcia i przekonania opinii publicznej co do samej istoty i celowości tego projektu. Przygotowaliśmy według warunków umowy 100-tysięczny nakład ulotki. Pozostałe materiały informacyjne to broszura edukacyjna, uruchomiono witrynę internetową, wydano plakat kampanii, który towarzyszył spotkaniom konsultacyjnym. Powstała również prezentacja multimedialna, która pokazywana była wszystkim uczestniczącym w spotkaniach. Wydawano i przygotowywano każdorazowo materiały informacyjne dla prasy. Przed każdym spotkaniem ukazywały się przynajmniej dwa ogłoszenia informacyjne zapraszające uczestników do wzięcia udziału w konsultacjach. Naszym zdaniem istotnym elementem konsultacji społecznych jest to, ażeby nie tylko informować, ale również zasięgać opinii społeczeństwa co do przedmiotu konsultacji i stąd przeprowadzono dwa istotne badania socjologiczne, między innymi badanie metodą face to face na próbie celowej, które odbyły się na terenie miasta Poznania i gminy Czerwonek. Drugi rzut badań obejmował dużo liczniejszą próbę, 1000 osób odbył się na terenie miasta Poznania i gminy Czerwonek. Było to badanie realizowane metodą CATI, czyli wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo. Opracowano wyniki z tych badań, sporządzono na tej podstawie istotną listę osób, grup i organizacji zainteresowanych projektem. Rekomendacje zostały przedłożone także władzom miasta Poznania. Co do istoty konsultacji, przygotowaliśmy i prowadziliśmy w ramach konsultacji społecznych punkt konsultacyjny na terenie Urzędu Miasta Poznania. Czynny był dwa razy w tygodniu od godziny 9 do 16. Natomiast na życzenie przede wszystkim mieszkańców gminy Czerwonek uruchomiono dodatkowy punkt konsultacyjny na terenie osiedla leśnego w Kozich Głowach. I przyznam się, że ten drugi z punktów konsultacyjnych cieszył się szczególnym zainteresowaniem mieszkańców gminy Czerwonek. W ramach działań informacyjnych powstała wystawa edukacyjna, którą być może Państwo radni również zauważyli w holu głównym na parterze Urzędu Miasta i działało biuro prasowe projektu, które dysponowało podstawową istotną informacją przekazywaną przedstawicielom mediów. Jeżeli chodzi o to, co szczególnie interesowało mieszkańców Poznania, czyli spotkania konsultacyjne, odbyło się ich w sumie 7 publicznych, otwartych spotkań. Zgromadziły, jak udało nam się ustalić, ponad 700 osób, czyli dość znaczną liczbę zainteresowanych. Spotkania dzieliliśmy jakby na dwie podstawowe kategorie. Spotkania otwarte, publiczne, adresowane do mieszkańców i spotkania dla grup i organizacji pozarządowych ze szczególnym uwzględnieniem organizacji ekologicznych. Odbywały się również spotkania dodatkowe, przede wszystkim spotkania z przedstawicielami Rady Gminy Czerwonek i tu Państwo, jak widzicie, odbyły się spotkania z komisjami, ze specjalną doraźną komisją do spraw monitorowania budowy spalarni, którą powołano na terenie Gminy Czerwonek w ramach Rady i komisją do spraw ochrony środowiska. Również przygotowaliśmy specjalne wystąpienie dla radnych Gminy Czerwonek na temat projektu i zakresu konsultacji. W ramach działań edukacyjnych zrealizowano dwa wyjazdy studyjne. Pierwszy z wyjazdów, który odbył się we wrześniu, dedykowany był przedstawicielom mediów. Drugi, otwarty, do udziału, w którym zaprosiliśmy mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych. W przypadku pierwszego wyjazdu odbył się on do instalacji termicznego przekształcania odpadów w Hanowerze. W przypadku drugiego z wyjazdów także do Hanoweru, natomiast po drodze uczestnicy wyjazdu studyjnego obejrzeli także instalacje w Berlinie. W ramach włączania zainteresowanych grup społecznych i samorządów do dyskusji i debaty, a także do procesu decyzyjnego dotyczącego samego projektu, powołano i zorganizowano forum wymiany opinii, które funkcjonuje do dziś pod nazwą Poznański Okrągły Stół Odpadowy. Odbyły się dotychczas 3 posiedzenia tego stołu. Oraz to, co jest jakby istotnym elementem dokumentującym przebieg samych konsultacji, przez cały czas trwania konsultacji zebrano drogą bezpośrednią czy od mieszkańców, którzy zgłaszali swoje uwagi, opinie co do projektu na formularzach konsultacyjnych, a także drogą mailową poprzez internet, uwagi, opinie i zapytania związane z planami budowy spalarni na terenie miasta Poznania. Pod koniec konsultacji przeprowadzono badania ewaluacyjne. Celem tych badań było przede wszystkim sprawdzenie skuteczności prowadzonych działań informacyjnych i konsultacyjnych, a także sprawdzenie jakby wyników bezpośrednich konsultacji społecznych w zakresie poziomu akceptacji dla projektu. Badania, tak jak poprzednio, przeprowadzono przede wszystkim metodą badań wywiadu telefonicznego Kati na próbie losowej, tak ażeby uzyskać wynik reprezentatywny. Próba wynosiła 1000 osób. Jeżeli chodzi o oczywiście przebieg tych badań i zakres samych wyników, pozwolicie Państwo, że fragmentarycznie je przytoczę z uwagi na dość ograniczony czas, który mamy do dyspozycji. Przede wszystkim staraliśmy się dowiedzieć, czy sam problem znajomości projektu i koncepcji planów budowy spalarni na terenie miasta Poznania, czy dla potrzeb systemu gospodarki odpadami jest znany opinii publicznej. Okazało się, że badania potwierdziły, iż taka wiedza zarówno wśród mieszkańców Poznania, jak i Czerwonaka istnieje. Jak Państwo widzą, wyniki potwierdzające znajomość w przypadku gminy Czerwonak plasowały się prawie na 100% poziomie. W przypadku mieszkańców Poznania także blisko 70% osób zetknęło się z tematem tego projektu i planów budowy. Drugi istotny element to jest oczywiście poziom akceptacji. Pytaliśmy w naszych badanych, w trakcie badania o to, czy poparliby i czy popierają projekt budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów, czyli potocznie nazywany spalarnią. Starając się tutaj Państwu zestawić, jak zmienił się ten poziom akceptacji, zestawiliśmy wyniki badań, które odbywały się w sierpniu z badaniami październikowymi. Pokrótce procenty Państwo macie dość wyraźnie zaznaczone, natomiast można by stwierdzić rzecz następującą, to znaczy jeżeli chodzi o mieszkańców Poznania, poziom akceptacji to są te wyniki, które są zaznaczone w kolorze zielonym, jasno i ciemno zielonym. W zasadzie nie zmienił się i oscylował w granicach 80%. To jest bardzo wysoki procent poparcia dla samej koncepcji budowy spalarni. Natomiast w przypadku mieszkańców gminy Czerwonek, jak Państwo wiedzą, w tej chwili konflikt dotyczący samych wariantów lokalizacji w pobliżu gminy Czerwonek, a szczególnie osiedla Kozie Głowy, osiągnął dość wysoki poziom. Zdecydowanie przełożył się na wyniki badań, gdzie przeciwników jest więcej aniżeli zwolenników samego projektu. Co do Państwa akceptacji tego wariantu lokalizacyjnego, dla którego realizowana będzie procedura oceny oddziaływania na środowisko i dla którego przygotowano sam dokument zasadniczy, czyli raport oceny oddziaływania na środowisko, pozwolicie Państwo, że przytoczę wyniki związane z poziomem akceptacji dla wariantu lokalizacyjnego, który jest właśnie przedmiotem procedowania, czyli elektrociepłownia Karolin. Jak Państwo wiedzą, również w przypadku mieszkańców Poznania istnieje przewaga zwolenników nad przeciwnikami tej lokalizacji ze znacznym procentem, natomiast w przypadku mieszkańców gminy Czerwonak wyraźnie widać, iż poziom akceptacji jest zdecydowanie niższy, a wręcz można powiedzieć, że więcej jest przeciwników tych wariantów lokalizacyjnych, aniżeli zwolenników. Procenty szczegółowe widzicie Państwo na slajdzie. Natomiast jak zauważył mój przedmówca, pan profesor Mikuła, zwrócił Państwu uwagę, że do samego dokumentu, raportu oceny oddziaływań na środowisko uzupełniono ten dokument o analizę wielokryterialną, gdzie przeanalizowano dodatkowo i oceniono warianty lokalizacyjne dla tego przedsięwzięcia i w związku z tym w naszym badaniu podsumowującym konsultacje ewaluacyjnym również staraliśmy się zapytać respondentów o to, jaki jest ich stosunek do tych nowych lokalizacji. No i jak Państwo widzą, Poznań jest w tej chwili tutaj zaznaczony na żółto, Czerwonek na pomarańczowo. Wyraźnie widać, że mieszkańcy Poznania optują i zgłaszają swoją, czy wyrażają poziom akceptacji, oczywiście są to deklaracje, dla tych pierwotnych wariantów, czyli elektrociepłowni Karolin i centralnej oczyszczalni ścieków. Natomiast swoje głosy mieszkańcy Czerwonaka wyraźnie przenieśli na nowy wariant lokalizacyjny, to znaczy Franowo, Szczepankowo. Pozostałe warianty zgłoszone i analizowane w tej analizie wielokryterialnej zdobyły mniej więcej porówną ilość głosów zarówno ze strony mieszkańców Poznania, jak i mieszkańców gminy Czerwonak. No i na koniec, proszę Państwa, krótkie podsumowanie. Oczywiście jest to szalenie trudne podsumować tak długi okres działań, które były naprawdę wieloaspektowe i obejmowały bardzo dużo form zarówno informowania, jak i zasięgania i wymiany opinii ze społeczeństwem. Natomiast moglibyśmy te wnioski sprowadzić do rzeczy, do takich jakby kwintesencji istoty konsultacji. To znaczy na pewno program konsultacji społecznej polegał na rzetelnym informowaniu i zasięganiu opinii w sprawie przedsięwzięcia. Staraliśmy się to robić w sposób zróżnicowany, wykorzystując różne formy przekazu i starając się dotrzeć do jak najszerszych odbiorców społecznych. W bezpośrednich formach wymiany opinii, czyli spotkaniach konsultacyjnych, wyjazdach studyjnych, spotkaniach i dyżurach w punktach konsultacyjnych wzięło udział ponad 700 osób. Konsultacje społeczne, jak Państwo widzieli w przytoczonym fragmencie wyników badań, wyraźnie potwierdziły zdecydowane poparcie mieszkańców Poznania dla planów budowy spalarni. Natomiast prowadzone działania informacyjne naszym zdaniem ze względu na wieloaspektowość i zróżnicowanie tych działań zaowocowały podniesieniem poziomu wiedzy na temat nie tylko samego projektu budowy spalarni, ale także wymogów i potrzeb związanych z wprowadzaniem systemu gospodarki odpadami i to jest, wydaje mi się, największy jakby walor tych konsultacji. No i wreszcie w odpowiedzi na zgłoszone postulaty społeczne prezydent miasta Poznania podjął decyzję o uzupełnieniu dokumentacji i przeprowadzeniu analizy wielokryterialnej, której uwzględniono nowe lokalizacje dla planowanej budowy spalarni, co jak Państwo słyszeli w poprzedniej prezentacji też stanowi istotny element zwiększenia szans realizacji tego projektu. Dziękuję bardzo.
Panu profesorowi Januszowi Mikule dziękuję za wprowadzenie i pokazanie tła krajowego, jaki to jest trudny temat, budowa spalarni. Myślę, że pan profesor dość dobitnie pokazał na tle wszystkich projektów, które są zgłaszane do realizacji w Polsce. I myślę, że jeszcze lepiej dzięki temu wiemy, jak trudne zadanie to jest budowa spalarni, naszej spalarni. Tło krajowe pozwala lepiej ocenić, w którym miejscu my jesteśmy i jak rzeczywiście powinniśmy pracować, aby osiągnąć cel. Pani Elżbiecie Oleńskiej-Koprowskiej bardzo dziękuję za pokazanie, no przedstawienie sprawozdania z konsultacji już w ten sposób dość syntetycznie zaprezentowanej na terenie naszego miasta. Jestem przekonany, że te informacje są dość ważne, aby Państwo radni je poznali, kiedy zaprezentujemy je już szerszej opinii publicznej w późniejszym czasie. Już dzisiaj też będziemy chcieli je prezentować na konferencji prasowej chociażby. I chciałbym oczywiście, panie przewodniczący, jeśli pan pozwoli, oczywiście odpowiedzieć na pytania państwa radnych, zarówno nasi goście, jak i ja jesteśmy gotowi odpowiadać na pytania co do przedłożonego sprawozdania.
To samo chciałem właśnie zaproponować. A zatem czy ktoś z Państwa chciałby w sprawie przedstawionej informacji zabrać głos, zadać pytanie, podzielić się jakąś myślą czy refleksją? Nie widzę takich pytań.
W takim razie, panie przewodniczący, jeszcze raz...
Być może pojawią się troszeczkę później, gdy również ten materiał będzie lepiej przeanalizowany.
Jesteśmy do dyspozycji państwa radnych i jeszcze raz chciałbym podziękować, że państwo przyjęli do porządku dzisiejszego dnia to sprawozdanie w takim trybie. Bardzo państwu dziękuję. I dziękuję także naszym gościom. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Bardzo dziękuję za przedstawienie tego sprawozdania. Dziękuję.
Dziękuję, panie prezydencie. Dziękuję państwu za prezentację. Zamykam punkt 3a porządku obrad.